Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy.
Może się wydawać, że dzisiaj właśnie teraz kończymy rekolekcję. Może się tak nam wydawać. Może wam się tak wydawać. Ale to Jezus sam jest początkiem i końcem. On jest alfą i omegą i to On decyduje, kiedy co się zaczyna, kiedy co się kończy. Dla kogo się dzisiaj skończą, to się skończą, a dla kogo się nie skończą, to się nie skończą. Daj Boże, żeby się dla nikogo z nas tak nie skończyły dzisiaj, tylko żeby Bóg pragnął w nas dalej mieszkać, pragnął w nas dalej działać, bo to dopiero wiosna, chociaż piękna, ale po wiośnie ma być lato, jeszcze jesień. Muszą rzeczy zakwitnąć, muszą zaowocować, muszą stać się pokarmem. I Bóg pragnie to uczynić w naszym życiu. Zaczynaliśmy od tego, że wychodziliśmy na górę i tam razem z Mojżeszem zobaczyliśmy krzew gorejący, który płonie, a się nie spala. Jak mówiliśmy, jest to obraz Maryi. Maryja to jest krzew, który płonie, a się nie spala. Pełna łaski, pełna Ducha Świętego, pełna ognia miłości. Jak mniej więcej przed rokiem dowiedziałem się, że mam prowadzić rekolekcję tutaj w Raciborzu, prosiłem Boga o światło, o czym mają być te rekolekcje. I dostałem jasne światło o tym, że to mają być rekolekcje z Maryją. Że ona chce tutaj być Panią. Tym bardziej zrozumiałe jest to, że zaczęliśmy właśnie od tego fragmentu z Księgi Wyjścia o krzewie gorejącym. I Bóg mówi: zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Maryja jest ziemią świętą. I ona tutaj nas wszystkich przyprowadziła. Pierwszy tytuł, który mi się narzucił, tych rekolekcji, tak po ludzku, chciałem je nazwać Oto Matka Twoja, żeby to słowo nas prowadziło. Ale Maryja, tak mi się wydało, powiedziała, nie będzie takiego tytułu. Tytuł ma być Oto Syn Twój. Jak to zdanie Oto Syn Twój ma się do Maryi? Ma się bardzo. Ona pokazuje, że dużo bardziej nawet niż to zdanie Oto Matka Twoja. Dlatego, że to zdanie Oto Syn Twój mówi o relacji. Nie tylko o niej, ale o tym, jaka jest relacja między nią a Chrystusem, jaka jest relacja między nią a nami. Jak widzimy w ikonie Maryi bardzo często, ona, która jest, wydaje się, większą postacią, centralną, zawsze pokazuje na Dzieciątko, na Jezusa, że On jest najważniejszy. I bez Niego nie byłoby jej, i nie byłoby nas, nie byłoby niczego. To wskazanie, oto Syn Twój, mówi o Maryi, to jest głęboko maryjne wezwanie. Odwołam się do tego fragmentu z Ewangelii, o którym wczoraj wspomniałem, czyli o zwiastowaniu. Kiedy widzimy, kiedy przychodzi anioł do Maryi i mówi, oto Syn Twój, będziesz miała syna. I teologowie mówią, że jest jeszcze drugie zwiastowanie. Zwiastowanie z krzyża. Kiedy już nie anioł mówi, oto Syn Twój, ale Jezus mówi. W miejscu Jezusa staje Jan. On go tam stawia i mówi, tak jak anioł, oto Syn Twój, pokazując na Jana, a my wiemy, bo Kościół nas tego uczy, że jak mówi o Janie, umiłowanym uczniu, mówi o każdym i każdej z nas. Jakże wielka to jest godność, jaki wielki zamysł Boży, gdzie widzimy, że w miejscu Jezusa staje Jan, a w miejscu Jana staje ja. I już nie anioł, ale sam Bóg mówi. Mówi to z krzyża. W ostatniej godzinie, tuż przed śmiercią, czyli dla Niego to jest najważniejsze słowa to są. To jest testament z krzyża. Oto Syn Twój, oto Matka Twoja. I tak jak Matka Maryja była Matką dla Jezusa, tak ma być Matką dla Jana, Ewangelisty, i tak ma być Matką dla mnie i dla Ciebie. To jest zamysł Boży. Nie inaczej, nie inną Matką. Tą samą. Ma po prostu być cały czas w tej relacji. I ona się od tego nie odwraca. Ona jest temu wierna. Ona na nas inaczej nie potrafi patrzeć. Tak jak przez te dni mówiliśmy o ojcostwie, o płodności, o macierzyństwie, o byciu ojcem, o byciu matką. To ona jest wierna temu słowu. I do niej jest to wypowiedziane, ona to bierze na serio. Patrzy na mnie, patrzy na ciebie i widzi swoje dziecko. Bo Bóg jej tak powiedział. Czytamy w Ewangelii. Maryja słuchała uważnie słowa. Rozważała w sercu i wypełniała je zawsze. I dla nas to jest obietnica, i dla nas to jest zaproszenie, że jak Bóg wypowiada, oto Matka Twoja, żebym ja słuchał uważnie tego słowa, rozważył w sercu i wypełnił je. To jest nasza godność. Tak nas widzi Bóg, tak nas widzi Maryja. Podążajmy za tym słowem.
Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego matka, siostra Jego matki, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, zwrócił się do matki: kobieto, oto Twój syn. Następnie rzekł do ucznia: oto Twoja matka. I od tej godziny uczeń przyjął ją do siebie. 19 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Polecam na dzisiejszy wieczór, na najbliższy czas, zawsze, gdy patrzycie na tą scenę. Czytając dalej tą perykopę ewangeliczną, ten rozdział, dochodzimy do momentu przebicia boku Jezusowi i tam na Golgocie do Jego śmierci. Z tego boku rodzi się Kościół. Maryję nazywamy matką tego Kościoła, ponieważ ona tam była obecna. Śpiewamy w litanii loretańskiej, śpiewamy w naszych pieśniach, często ją tak nazywamy, matką Kościoła. Staje się matką rodzącego się tam Kościoła. Chrystus podówczas, gdy mówi, oto syn twój, oto matka twoja, on umiera, on kona. W takich sytuacjach nie mówi się rzeczy błahych. W takich sytuacjach mówi się rzeczy najważniejsze. I on, umierając, wskazuje na Maryję jako na matkę właśnie tego Kościoła. Jak powiedziałeś tutaj, jak właśnie usłyszeliśmy, że w miejscu Jana staje każdy i każda z nas. Jak to rozumieć? Jak o tym myśleć w ogóle, o tym Maryi, macierzyństwie Kościoła? Tutaj przychodzą nam z pomocą no właśnie ta litania loretańska oraz ojcowie Kościoła. Jeden z nich mówi, iż Maryja jest jakby zwierciadłem, lustrem, w którym odbija się Kościół. Jest matką wszystkich chrześcijan. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. I śpiewamy już prawie 2000 lat ten hymn codziennie. Podczas juczni. Teraz nie, podczas nieszporów, przepraszam, to jest modlitwa wieczorna. Jak to jest? Jak ona jest płodna w tym macierzyństwie Kościoła? Jak ona jest tym lustrem, w którym możemy kontemplować Kościół? Oprócz tego, że ona jest tutaj obecna i razem z nami trwa na modlitwie, można takie analogie wysnuć w tym wszystkim. Zobaczcie, Maryja rodzi Chrystusa. A co robi Kościół? Ano też rodzi Chrystusa. Też rodzi nas dla Chrystusa. To jest takie narodzenie, że na całą wieczność przy chrzcie. Rodzi, daje Bogu nowych synów. Jak jeszcze Kościół rodzi Chrystusa? Ano spotykamy się tym niektórzy codziennie, niektórzy raz w tygodniu, zależy jak nam czas pozwala, właśnie na Eucharystii. W Kościele jest obecny Chrystus pod postaciami eucharystycznymi. Kościół rodzi Chrystusa, dysponuje Nim. Może nie jest to właściwe słowo, ale udziela Go każdemu, kto pragnie, kto przychodzi, kto pragnie posilić się na tą drogę do wieczności, kto pragnie żyć tą łaską chrztu. Jak jeszcze? Ano Maryję nazywamy też Matką Miłosierdzia. Kościół w Kościele jest źródło tego miłosierdzia. Patrzyłem sobie dzisiaj, siedząc tutaj bezpośrednio przed mszą świętą, jak do tego źródła miłosierdzia podchodzimy. Po prawej, po lewej stronie. To jest właśnie sakrament pokuty i pojednania między innymi. Tam doświadczamy miłosierdzia. Miłosierdzie jest obecne także w Kościele, jako w naszej wspólnocie. Każdy z nas świadczy miłosierdzie. W rodzinie, w swoim środowisku pracy, sobie nawzajem, względem męża, względem żony, względem dziecka. To się rodzi to miłosierdzie. A wcześniej, żebyśmy to umieli nazwać, to Maryja nam porodziła Chrystusa, który objawia nam miłosierną miłość. Dalej, jak jeszcze Maryja tą matką Kościoła może być? No właśnie, słuchała słowa. Była posłuszna słowu anioła, była posłuszna słowu Chrystusa. Kościół także jest posłuszny. Kościół także jest miejscem, jest przestrzenią, gdzie możemy słuchać Słowa Bożego. Zobaczcie, jak to jest blisko. Jak bliska jest Maryja Kościołowi. Jak ona jest w tym Kościele. Jak ona nas uczy. Jak przychodzić do Chrystusa. Jak się Nim karmić. Jak korzystać z tego, co On w swojej miłości pragnie każdemu i każdej z nas dać. W miłości, podkreślam, nie w potępieniu. Ona współdziałała, zobaczcie, przez całe życie, współdziałała w zbawczym dziele, współpracując z łaską. Nie sama działała, współdziałała. I ona tego też nas uczy. Że my powinniśmy jako ludzie wierzący, jako ludzie kochający Boga, kochający Chrystusa, razem z Nim współdziałać. Tak cały Kościół, jak i poszczególni Jego członkowie, czyli my, mówiąc krótko. Ona jest dla nas wzorem. W Kościele doświadczamy niestety grzeszności. Mówi się święty Kościół grzesznych ludzi, święty świętością Boga, grzeszny naszą grzesznością. Ale mamy środki. Maryja wskazuje nam te środki, żeby powstawać, żeby nie upadać. Ona pokazuje, przyjdźcie do Jezusa i nas do Niego podprowadza. To jest naprawdę niezła szkoła. Po co o tym wszystkim mówię? No, żeby sobie z tego bardziej zdać sprawę, żeby jakby umocnić wiarę w obecność i wstawiennictwo i macierzyństwo Maryi w Kościele i w sercu każdego z nas, żeby umocnić tą miłość do Matki Najświętszej i do Kościoła, którą, jestem o tym przekonany, każdy z nas ma, każdy z nas żywi tą miłość. I po to jest ten czas rekolekcji, ten czas mówienia o tym, po to wam to głosimy razem z Tomkiem, żebyśmy sobie na nowo z tego zdali sprawę i odświeżyli tą miłość względem Maryi, względem Kościoła, żebyśmy ponownie przyjęli ją do siebie jako synowie, jako córki.
Dzięki. Mówię do Tomasza, przepraszam, bo mi ogłosił Ewangelię teraz. Sobie zdałem sprawę. Niby to wiedziałem, ale nigdy sobie tak tego wprost nie nazwałem. Że ja przez długie lata grzeszyłem tym, że nie stawiałem Maryi na właściwym jej miejscu. Nigdy się z tego nie spowiadałem. Tak mi się wydawało, że się spowiada z takich grzechów, że ja coś tam zrobię niemoralnego. Dziękuję.
Nie ma sprawy.
Mówię też tak, bo nie było to... Nie, ja nie jestem orłem w takim sensie od razu świętym. I z Maryją miałem dużo kłopotów. Może to się zaczęło od tego momentu, że nawróciłem się, właśnie spotkałem Boga żywego u naszych braci protestantów. I jakby z tym nawróceniem, za które jestem wdzięczny i nie przestanę dziękować do końca życia, że mogłem tam spotkać Boga żywego, ale wziąłem w pakiecie między innymi też to, że Maryja jest mi niepotrzebna, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus i jest Maryja niepotrzebna. Ja chodziłem często na pielgrzymki i podchodziłem nawet do sanktuarium, ale nie wchodziłem do środka. I jak już byłem w zakonie, pamiętam taką scenę, taki moment, że sobie uświadomiłem, że jak ja jestem ubrany, że mój jestem habit dominikański, szkaplerz, różaniec przy pasie, a ja nie wierzę w Maryję, że jestem hipokrytą. I pierwsza oczywiście myśl to zmieńmy habit. Ale bądźmy poważni. Zakon ma 800 lat, nigdy się habit nie zmienił, to, że ja tam przyszedłem, to akurat się zmieni. Więc jak to nie można zmienić, a ja ostatnie, czego chcę, to być hipokrytą, to co mam zrobić? Zacząłem się modlić w tym ogrodzie w Warszawie. Maryjo, jeśli Ty jesteś, jeśli jesteś taka, jak mówią moi starsi bracia, jeżeli Ty dałaś nam ten habit taki, nie inny, ze szkaplerzem, z różańcem, jeżeli Ty się zgadzasz, żebym ja był w tym zakonie, to Ty mnie nawróć. To Ty mnie przekonaj. Ja mam szczęście. Jak ja się modlę, to szybko jestem wysłuchiwany. Więc jeszcze w tym ogrodzie, nie wiem jak to wytłumaczyć, przyszła Maryja do mnie, powiedziała: synu, jest zgoda między nami? Bo widzę to teraz właśnie, że to był wielki grzech, niewchodzenie do tych sanktuariów. Bo to był taki moment graniczący z pogardą. Z niewiarą to jest mało powiedziane. To było więcej niż tylko niewiara. Odrzucenie jakieś. Ale to właśnie jest między nami już w porządku, ale tak jak to z kobietami bywa, prawda? Że jest okej, ale żebym ja była całkiem spokojna i żeby było między nami zupełnie dobrze, to jeszcze musisz się, kochany, troszkę wykazać, żebym była utwierdzona w tym. Żebym ja się miała spokojnie i żebym była ciebie pewna. I ta przygoda trwała kilkanaście lat od tego momentu wtedy z tego ogrodu i skończyła się, jeśli tak mogę powiedzieć, powiedzmy był jakieś domknięcie. Jak szliśmy na pielgrzymkę, już byłem duszpasterzem młodzieży w Krakowie i podszedł do mnie przeor i powiedział: Tomku, ty powiesz kazanie pod obrazem na Jasnej Górze. I ja wtedy zrozumiałem, że to nie przeor mi to mówi, tylko że przyszła Maryja przez przeora i powiedziała: synku, już możesz być gospodarzem w moim domu. Już jest wszystko dobrze. Ale nie było tak różowo jeszcze przez te lata. Musiałem jeszcze inne rzeczy przeżyć i przekonać się o swojej niewierze. Chyba takim najmocniejszym momentem, jak ja byłem chyba na drugim czy trzecim roku, w seminarium i dostałem dyżur w naszym sanktuarium w Gidlach. 2 tygodnie dyżuru, przyjmowanie, oprowadzanie pielgrzymów, opowiadanie o tym sanktuarium. To jest bardzo ciekawe sanktuarium. Tam jest w tym sanktuarium w Gidlach pod Częstochową. Jest w ołtarzu taka mała figurka, 9 centymetrów z kamienia. Jak głosi legenda, wyorana przez rolnika. Później to była taka sytuacja, że on wziął tą figurkę do siebie, włożył do swojej skrzyni w domu. Cała rodzina straciła wzrok potem. Opiekowała się nimi sąsiadka. Zobaczyła, że coś świeci w tej skrzyni. Otwarła, zobaczyła tą figurkę. Obmyła w wodzie, bo jeszcze była z ziemi taka. I zaniosła do proboszcza. W tym czasie oni umyli sobie oczy tą wodą i odzyskali wzrok. Proboszcz, jak wziął tą figurkę, wkładał ją do tabernakulum, bo była malutka, a ona uciekała z tabernakulum i znajdowali ją na tym polu. I kilka razy ją tam chował, kilka razy ona uciekała na to pole. Wreszcie rozpoznali, że tam ona chce być. Zrobili najpierw małą kapliczkę z drewna, potem kościół większy. Teraz są tam dominikanie z bazylika. I ja miałem o tym wszystkim opowiadać, ale ja w to nie wierzyłem. Co za historia taka. I ja pierwsza pielgrzymka oprowadzam, opowiadam o tym, tak jak przeczytałem. Daję to winko, bo raz w roku jest tak zwana kąpiółka, że tą figurkę wyjmują z ołtarza i zanurzają w winie, a potem to winko można rozdawać tym, którzy przybywają do tego sanktuarium. Wiele jest uzdrowień fizycznych, też duchowych, ale przede wszystkim fizycznych. Ja miałem o tym opowiadać. Jak ja to opowiadałem i potem dawałem to winko tym pielgrzymom, to jedna pani mi powiedziała: o, brat tak o tym opowiada, jakby w to sam nie wierzył. Jakbym dostał w twarz. I wtedy znów, co mi pozostaje? Jeszcze mam tu być 2 tygodnie i o tym opowiadać kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie. Co mam zrobić? Zacząłem się modlić. Jeżeli to jest prawda, Maryjo, to Ty mnie o tym przekonaj, że to jest prawda. Nie musiałem dużo czekać, tak jak mówię. Stoję następnego dnia przed bazyliką. Nie ma pielgrzymów. Nagle widzę, jedzie ktoś na rowerze. Podjeżdża. Okazuje się, że to jest ksiądz. Jeszcze nie zsiadł z tego roweru. Już na mnie się zaczął wyżywać. Większego cynika nie spotkałem w życiu. Ani wśród księży, ani wśród ludzi. Żadnych innych. Mniej więcej to tak wyglądało, że ja tam, szczęść Bożą, co ty tutaj stoisz? Co? Kazali ci to stoisz. Co? Stoisz i czekasz na pieniądze, będziecie tu pieniądze zbierać. Pokazujecie ten kawałek kamienia, każecie się ludziom do tego modlić. Tu nic z tego nie ma, tylko czeszecie kasę tu. Co to jest? Mówi, przyjechałem tu, bo moja matka jest chora. Daj mi to winko i jadę dalej. W ogóle nic mi tu nie mów, nic tu nie rób ze mną. Dawaj to, już, prowadź mnie. Wszystko po prostu tak po mnie, jak po szmacie jechał. Jednocześnie ja słyszę, że wszystko to, co on mówi, to ja miałem to w sercu, tylko bym nie odważył się powiedzieć. Bo też tak samo, jak on. Ale idę, daję mu to winko i nie wiem, jak ja to słyszę, ale słyszę, zmów z nim 10 różańca. Ja mówię, już zmówię z nim. Akurat jakby śmiechem mnie zabije tu. Jakby jeszcze gorzej mnie tam pojeździ na mnie. Zmów z nim 10 różańca. Nie będę mówił. Zmów 10 różańca. Wiem, że to Maryja mówi do mnie. Mówię, ostatni raz go widzę, trudno. Może byśmy, proszę księdza, jak ksiądz już tu przyjechał, zmówili 10 różańca. Weź mnie tu nie denerwuj. Może, ale mówi ksiądz, że ma chorą mamę. To może, tak jak już ksiądz tu jest. Dobrze, będzie mi tutaj. Mówię, no to jak ksiądz woli. No dobra już, idź, otwieraj ten obraz. No i poszliśmy. Otworzyłem ten obraz. Klękliśmy na schodach. Ja go tak widziałem, tylko jego rękę tak kątem oka. Zaczynam, Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I widzę, jak tak on coraz bardziej ściska tą ampułeczkę. Taka szmurręka, za chwilę czerwona. Ja zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. A tu aż biała taka. Nagle ten korek, puch, prawda, bo się sfermentowało to wino. Ja zdrowaś Mario coraz szybciej. On zaczyna sapać. Ja mówię... Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. On coraz... Chwała Ojcu. On się rzuca mi na szyję. Mówi, dziękuję bratu. Dziękuję, dziękuję. Ale co brat zrobił? Ja się przestraszyłem. Wstałem, zostawiłem go, uciekłem. Zamknąłem się w klasztorze. Nie wychodziłem pół dnia. A uwierzyłem już, że ze mną tak musi Matka Boża postępować? Co zrobić? Każdy z nas ma swoją opowieść i swoją drogę z Maryją. Z tą, która jest niezwykle mocna, a jednocześnie niezwykle subtelna. Która jest matką Kościoła, ale jest matką również moją. I dlatego, że moją, to też matką Kościoła. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii o Jonaszu, o królowej z południa. I te fragmenty podsumowuje ewangelista. Oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto tu jest coś więcej niż Salomon. I Maryja przez całe życie, całą sobą mówi właśnie to. Oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto tu jest coś więcej niż kiedykolwiek doświadczyłeś czy doświadczyłaś. Czy wierzysz w to? Ja do tego cię zapraszam. Ja ci to obiecuję. Ja całym życiem, całą sobą o tym zaświadczam.
Tak chciałoby się powiedzieć, że za Jezusem uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Żeby modlić się z Maryją, trzeba mieć proste serce, nie prostackie, a proste, prostolinijne, niepokrętne. Tak jak Jan, jak Maryja, właśnie jak ona, która stoi pod krzyżem. I ona nas tego uczy, bo krzyżów nam w życiu nie brakuje. Tego możemy być pewni niemalże do końca naszego życia. Szkopuł w tym, jak my ten krzyż przeżyjemy, jak my tam pod nim będziemy stać. I Maryja nas tego uczy, aby stać razem z nią jako syn, jako córka, jako ukochany, umiłowany syn, jako ukochana córka. Bardzo dużo w tym względzie nauczył mnie mój zakon, żeby modlić się bardziej z Maryją niż do Maryi. Tak jak się modli syn, nie najemnik, nie niewolnik, tylko syn. To się później przerzuca na życie duszpasterskie, na moją posługę. Czy ja jestem najemnikiem, czy ja jestem urzędnikiem, czy ja jestem synem. I ktoś przychodzi do mnie jako brat, jako siostra, którego także Bóg kocha. Tego uczy mnie zakon, tego uczy mnie głównie Maryja. Sam święty Dominik, który miał nabożeństwo do Matki Najświętszej i zostawił nam ten śpiew, który śpiewamy po nieszporach codziennie, idąc do kaplicy w procesji, w dwóch rzędach śpiewamy Salve Regina, Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Zakon jest takim miejscem doświadczenia miłosierdzia. I to nam się co dzień przypomina, że tą matką tego miłosierdzia jest Maryja właśnie. Tutaj wam znany i czczony święty Jacek. W jednej ręce trzyma figurkę Matki Najświętszej, w drugiej Eucharystię. To, o czym mówiliśmy. Przede wszystkim jednak doświadcza się potężnego wstawiennictwa Maryi. To myślę, doświadczenie jest wielu z was. Ostatnio w takiej praktyce mojej wiary bardzo często jakoś dostaję natchnienia od ducha. Mówi: chłopie, módl się nowenną do niepokalanej. Ja tak sobie myślę, jeśli ja ślubowałem celibat, to jak ja mam w nim wytrwać, jeśli mi Bóg nie pomoże? Jak ja mam wytrwać przy tym wolnym wyborze, który sam wybrałem, to jest niemożliwe. Módl się do niepokalanej. To jest umocnienie O tym chciałbym też wam powiedzieć. I to chciałbym wam głosić. I głoszę. I polecam. Wielu mamy świętych, przykładów świętych, którzy zawierzyli swoje życie niepokalanej. Daleko szukać nie trzeba. Jan Paweł II, Maksymilian Kolbe. Potężne rzeczy robili. Nasz ojciec Dominik, święty Jacek. Jest to droga. Jest to droga, która jest pewna. Wielu ludzi, znam wielu ludzi, sam jestem tego przykładem, że to jest właściwa droga. Nowennie do niepokalanej, tak rano dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze w zakrystii przed wyjściem na kazanie. Tam się spełnia błogosławieństwo czystego serca, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ci, którzy mają czyste serce, tak jak Maryja, oni oglądają Boga. Jeśli chcę zobaczyć Boga, powinienem starać się o czyste serce. A lepszej drogi, jak tego doświadczam, nie widzę. Poprzez współpracę z łaską i wspomożenie Maryi. Dwie rzeczy jeszcze na koniec tych rekolekcji. Pierwsza rzecz to chciałem was prosić o modlitwę. Zwłaszcza o modlitwę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, za nas tutaj głoszących. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że 24 maja, jeśli Pan pozwoli, przyjmę święcenia kapłańskie. To jest Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, uroczystość. I proszę was, pamiętajcie o mnie, o Tomku także w waszej modlitwie. Może warto jakiś dobry czyn ofiarować, jeśli ktoś nie ma czasu modlić się. Po prostu dobry uczynek w tej intencji. Serdecznie was o to proszę, żebyśmy byli tymi synami Maryi, żebyśmy głosili jej chwałę, żebyśmy doświadczali jej opieki i żebyśmy byli temu wierni też. Druga rzecz, o której już na sam koniec chcę powiedzieć, to jest możliwość odpustu, który możemy uzyskać po odprawieniu rekolekcji. Pod zwykłymi warunkami. Uczestnictwo w naukach rekolekcyjnych, stan łaski uświęcającej, czyli będąc po spowiedzi, bądź będąc po komunii świętej, przyjąwszy komunię świętą i modlitwę, po modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Wtedy Kościół daje nam taką możliwość, że wszystkie winy i kary są nam darowane, anulowane, wymazane. Taki właśnie akt miłosierdzia. Niesamowity.
Można ofiarować ten odpust za zmarłych, ale też za siebie samego, jak tego potrzebuje.
Dokładnie. No to pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczo nasza, pośredniczo nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.